Jak chcesz, możesz otworzyć 1 Piotra 3:15. Jak odebraliście dywagacje, którymi dzieliłem się tydzień temu? Czy to było przydatne? Część z was mówiła po spotkaniu, że no tak, dobrze, mówiłeś w końcu o pewnych rzeczach. Nie zawsze lubię mówić o takich sprawach, dlatego że to jest bardziej taka dawka trochę racjonalna, chociaż za prawdami biblijnymi zawsze stoi moc. Powiem wam, że nawet kiedy dzielę się pewnymi doktrynalnymi dywagacjami, już od dawna wiem, już dotarłem do tego miejsca, że doktryny są bardzo znaczące w Królestwie Bożym. Przez długi czas większość doktryn nie ma znaczenia, ale przychodzi moment, kiedy się okazuje, że doktryny albo zatrzymują coś, albo uwalniają. Więc raz na jakiś długi czas sobie pozwalam podywagować o doktrynach i to polegało na tym, że powiedziałem o różnych rzeczach na zasadzie to, o czym w kościele rozmawialiśmy teraz, poprzednio, czy na bieżąco. Czasami fajnie jest to wszystko opowiedzieć, zwerbalizować głośno, żeby zaspokoić potrzeby, rozwiać wątpliwości, chociaż powiem taką prawdę, że to, co napisałem też na początku mojej książki, że najbardziej przekonywujące dowody nie przekonają nieprzekonanych. Dlatego tak naprawdę o takich rzeczach warto rozmawiać z osobami, które są chętne, żeby to usłyszeć, czy zadają pytania. To tak jakbyś próbował o dywagacjach doktrynalnych porozmawiać ze świadkiem Jehowy, który jest bardzo przekonany, że ty nie masz racji. Więc w zasadzie może się okazać, że w ogóle poruszanie jego kwestii nie ma żadnego znaczenia. Nie ma sensu. Mamy otwarty fragment z 1 Piotra 3:15, który mówi, że żeby poświęcać Chrystusa Pana w sercach naszych, będąc zawsze gotowymi do obrony, do wytłumaczenia się, z nadziei naszej przed każdym domagającym się tego. Ale to, że my się tłumaczymy z czegoś, nie oznacza, że czujemy się po pierwsze winni, a po drugie, że przekonamy tych, którzy tego oczekują. Bardzo wiele osób przez całe moje życie pytało mnie o różne rzeczy i zwłaszcza, kiedy osoby pytały, można było coś uzgodnić. To nie oznacza, że zawsze to, co mówiłem, było przekonywujące. Ja też nie zjadłem wszystkich rozumów. Wciąż sam mam wiele pytań. Ale najłatwiej jest coś przetłumaczyć komuś, kto chce to zrozumieć. Gorzej, jeżeli ktoś zadaje pytania, chcąc wykazać mnie, czy tobie, ktoś zadaje pytania, wykazując tobie, no to nie jest czas, w którym ty możesz kogoś do czegoś przekonać. Jeszcze wydaje mi się, że może trochę teraz. Fajnie, więc może tak. Myślę, że w tym, co dzisiaj powiem, będzie też parę takich ważnych wątków, które są potrzebne także dla wzrostu ducha, a te rzeczy, które będą dzisiaj tylko taką dawką dla twoich myśli, będą rzeczami, które sądzę, że coś mogą uwolnić w twoim życiu. Przypomnę, o czym mówiłem tak krótko poprzednio. Poprzednio powiedziałem wam o znaczeniu chrztu, że on nie jest po to, żeby w nas coś wielkiego uwalniać, wbrew oczekiwaniom, chociaż może, ale nie do tego służy. I powiem wam, że kiedy opowiedziałem to samo w Kutnie, taki pewien człowiek, który jest jeszcze nieochrzczony, ale poważnie to traktuje, po spotkaniu powiedział do mnie: jejku, no po prostu to było dla mnie, to po prostu zmieniło kompletnie moje nastawienie. Bo właśnie on też bardzo potrzebuje zmiany w pewnych kwestiach swojego życia, pewnego przełomu czy nawet uwolnienia i właśnie dowiedział się, że chrzest temu nie służy. No to co w takim razie temu służy? Więc wzięliśmy się za to, co może rzeczywiście go uczynić wolnym i tak naprawdę sięgnęliśmy po tą wolność i on doświadczył jej od razu na miejscu, nie musiał czekać na chrzest. Tego samego wieczoru modliliśmy się i zmiana przyszła w kwestii pewnej. A tydzień temu modliliśmy się o przełamanie w atmosferze domu i powiedział, że jest jeszcze większy przełom niż uzdrowienie, którego doświadczył. Więc okazuje się, że nie trzeba czekać na moment chrztu, ale można brać uwolnienie od razu na miejscu. Tak. Więc powiedziałem o różnych rzeczach, między innymi też mówiłem o służbie kobiet. Od czasu do czasu o tym mówię, żeby to było zwerbalizowane bardzo tak dobitnie, powiedziane głośno. Mówiłem też o wadze Starego Testamentu, powiedziałem też troszeczkę o dziesięcinie. Myślę, że dzisiaj jeszcze coś na ten temat dorzucę. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem o znaczeniu Starego Testamentu, że sobie przyswoiliście. Pamiętacie to? Od strony prawa, przez które moglibyśmy zbawieni, nie dotyczy nas ani jedna kropka, ani kreska. Nie robimy niczego, żeby być zbawionymi. W Nowym Testamencie jesteśmy zbawieni, dlatego robimy. I wtedy Stary Testament jako przewodnik do Chrystusa, jako proroczy cień, jako typ zapowiadający naszą rzeczywistość, przemawia do nas w każdej kropce i w każdej kresce. I nawet Jezus powiedział, że nie przeminie kropka, ani ta jota, to jest taka najmniejsza litera alfabetu hebrajskiego, aż wszystko się to stanie. Czyli każdy drobny element Nowego, Starego Testamentu prorokuje cały czas i wszystko z niego bierzemy i nam się ją przydaje. Amen. I pytałem się, czy chcecie kolejnej dywagacji. Niektórzy chcieli, niektórzy nie, ale mam je na dzisiaj. Więc troszeczkę porozmawiam o kolejnych sprawach. Pomyślałem dzisiaj, jadąc tutaj, że to, o czym będę mówić, można też nazwać specyfikacją. Wiecie, co to specyfikacja? Ogólnie kościoły chrześcijańskie w Polsce, trudno powiedzieć, czy na świecie, ale w Polsce większość kościołów ewangelicznych, wierzących w podstawowych doktrynach naucza to samo. Zasady, główne stereotypy są takie same. Natomiast są pewne różnice między kościołami i ja bym nazwał je właśnie specyfikacją, czy są pewne takie szczegóły dotyczące poglądów. I czemu o tym od czasu do czasu warto powiedzieć? No bo jeżeli jesteśmy razem i rozmawiamy o pewnych szczegółach, to znaczy, że dajemy dowód potrzebom takiego bardziej szczegółowego wyjaśnienia różnych spraw, prawda? Tak było jak Prystyle i Akwila zajęli się Apollosem, który właśnie dopiero co zaczynał, zrozumiał podstawowe rzeczy, ale zabrali go do domu, żeby mu dokładniej pewne rzeczy wyjaśnić. Gruntowniej. Może jeszcze to nie była taka szczegółowa specyfikacja, ale można powiedzieć, że to mniej więcej o to chodzi. I czasami w zborze warto pewne szczegóły wyjaśnić, o których się rozmawia. O czym chciałbym dzisiaj jeszcze pomówić? Chciałbym poruszyć taką kwestię jak flagi. Flagi w kościele. Po co one są? Pytania zadawane bywały w naszej społeczności co jakiś czas, nie tak często, ale co jakiś czas przez chyba co najmniej ze 3 lata. Chciałbym też pomówić o manifestacjach różnych. Dzisiaj Kuba będzie miał taki element, wątek swojej własnej historii sprzed tygodnia. Chciałbym pomówić o takim zjawisku jak padanie pod mocą Bożą. Chciałbym pomówić troszeczkę o finansach w Kościele, poruszyć kwestię członkostwa w Kościele, trochę o strukturze w Kościele. Chciałbym też pomówić o kwestii używania języków. To są pewne detale, które wielu ludziom w ogóle są niepotrzebne. Zwłaszcza jak ktoś się nawraca, widzi pewne rzeczy, nie napotkał żadnych kontrowersji, to powiem wam, że te rzeczy nawet wielu ludziom są w ogóle niepotrzebne do omawiania, bo są oczywiste. Natomiast dopiero kiedy po latach powstają różne dyskusje, wtedy warto powiedzieć, dlaczego tak, prawda? To tak jak jeszcze na przykładzie Trójcy. Prawdopodobnie większość z was nie potrzebuje wykładni doktrynalnej na temat Trójcy. Ale może się okazać, że traficie na taki motyw, jak na przykład ja mam we więzieniu właśnie. Jest taki ktoś, kto twierdzi, że jest katolikiem, ale kiedyś próbował obalić doktryny Świadków Jehowy. W związku z tym on do mnie mówi, jakbym rozmawiał ze Świadkiem Jehowy. Tylko, że podtrzymuje, że jest katolikiem. I trudno mu słuchać nauczania dalej, bo on cały czas potrzebuje, żeby mu wytłumaczył, że Jezus jest równy Ojcu. W jaki sposób ja to widzę? Oraz żeby mu udowodnił, że dusza jest nieśmiertelna, bo on twierdzi, że jest śmiertelna. I on nie jest w stanie dalej mnie słuchać, dopóki ja mu nie odpowie na pewne pytania. To jest wtedy wyzwanie wymagające takiej specyfikacji wtedy doktrynalnej. I też zobaczyłem, że chociaż ja mu to wyjaśniłem, to w dalszym ciągu stoi mu w gardle, nie jest w stanie przełknąć dalej Słowa Bożego, bo nie wie, jak przełknąć to wszystko. Także nieprzekonany jest trudny do przekonania. Ale chłopcy obok, którzy tego słuchają, o zarazie ich wątpliwościami, ale oni ich nie mieli w środku. Ja to wytłumaczyłem mu bardzo prosto. Pokazałem mu chociażby jeden werset na dzisiaj, kiedy mieliśmy ostatnie spotkanie, on mówi, pokaż mi choć jeden werset. Otwieram jeden werset i pytam się, zrobisz coś z nim? Że zatrzymał i mówi, no, muszę to przemyśleć. Dla chłopców już był problem rozwiązany. Czyli dobrze, że byłem przygotowany. Rozwiązałem problem innym. Jego problem niekoniecznie się rozwiązał, bo jest sam problemem na dzień dzisiejszy. Tak to trochę działa. Dobrze, no więc parę z tych rzeczy powyjaśniam. Dobrze. Czasem padają pytania co do flag. W ogóle zanim pokażę wam, gdzie Biblia mówi o flagach, to chcę zacząć od takiej strony praktycznej, kiedy o flagach rozmawiamy w kościołach, które lubią flagi, są otwarte na flagowanie w czasie uwielbienia. My też jesteśmy otwarci, ale są miejsca, gdzie w ogóle praktykują to już od dawna. To jedna rzecz jest jasna, że to, że flagi mogą być fajne, nie oznacza, że są fajne zawsze. Zacznijmy tak może od strony praktycznej. Jest bardzo fajnie, gdy flagi są używane, gdy używa ktoś, kto umie je używać, zwłaszcza gdy stoi z przodu. Bo gdy ludzie stoją z tyłu, machają jakkolwiek, niech machają jakkolwiek, nie ma problemu. Gdy natomiast chodzi o używanie ich z przodu, gdy one są częścią jakby takiej wizualnej choreografii, to rzeczywiście trafiłem na miejsca, w których modlimy się, żeby przestali używać flagi, ci co je używa. Naprawdę... Można nimi dokuczyć. Właściwie to można dokuczyć wszystkim. Jak się nieumiejętnie używa mikrofonu, też można bardzo dokuczyć. Każdym instrumentem można bardzo dokuczyć, jeśli jest nieumiejętnie używany. Amen?
Amen.
Jeśli mówimy o rzeczach, które mają wątek artystyczny, czyli to będą dźwięki, to będzie przedstawienie, to będzie właśnie taniec, chociażby z flagami, no to żeby to było piękne, musi być piękne. Tak. Więc to jest bardzo praktyczna część. W ogóle byłem zszokowany, kiedy odkryłem w swoim życiu, w paru miejscach, nie tylko wśród nas, były takie pytania, gdzie to biblijnie jest zasadne, żeby używać flag? I czy to w ogóle powinno być używane? To byłem zaskoczony, bo równie dobrze ktoś mógł mi się zapytać, gdzie jest w Biblii napisane, że można przed Bogiem bujać rękoma, kiedy się podnosi. Tak? Bo nie wiem, czy jest napisane w Biblii, że można bujać rękoma. No, o pewne pytania jestem zszokowany, że w ogóle można pytać. To tak samo jak na przykład ostatnio powstał wątek, czy Ziemia jest okrągła. To jest szokujące, że można o to pytać i dywagować na temat płaskiej Ziemi, a jednak niektórzy to robią. Prawda? Nie, o które rzeczy nie wypada pytać, ale pytają. No dobrze. Więc pokażę wam jeden z fajnych fragmentów, który uważam, że jest fantastyczny. Możecie to sobie zapisać, żeby jeśli w przyszłości ktokolwiek będzie domagał się wytłumaczenia z nadziei związanej z używaniem flag, żebyście mieli jakieś parę wersetów, które wam mogą się przydać. Najpierw taki mentalny werset, który nie mówi o bezpośrednio flagach, ale mówi o ozdobie. Bardzo mi się on spodobał, pomyślałem, że go użyję. Tutaj jest fragment, w którym Bóg mówi do Mojżesza, że ma przygotować dla Aarona, który był arcykapłanem, specjalnie odświętne ubrania i różne takie ozdoby. I na końcu tego wersetu jest napisana przyczyna, dla której Aaron miał być przyozdobiony. Bardzo mi się to podoba. Chyba będę używał tego określenia, bo Bóg tam powiedział, żeby zrobił te odświętne rzeczy ku czci i dla ozdoby. Ku czci i dla ozdoby miało być to piękne przybranie. Świetna myśl. Pomyślałem zatem, że kiedy my się odświętnie ubierzemy, czy kiedy przyozdobimy miejsce, no to zrobimy to logicznie. Ku czci dla ozdoby. Akurat się zastanawiałem, ku czyj czci Aaron miał być przybrany, czy po prostu jakby ku czci tego stanowiska, które piastował, być może, no i dla ozdoby, więc pomyślałem, to jest świetne określenie, kiedy używamy wstążek, niektórzy machają wstążkami, niektórzy flagami, ku czci i dla ozdoby. No, piękno i ozdabianie miejsca, w którym chwalimy Pana, to jest w ogóle naturalna część wszczepiona w nas przez Boga. Natomiast świetne fragmenty już bezpośrednio o flagach mówią chociażby Psalm 20:6. Wydaje mi się, że jest najlepszy do tego. Po tych wersetach możecie z większą wiarą, nadzieją używać flag za to. Tak. Będziemy się weselić ze zwycięstwa Twego w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary. W imię Boga naszego wzniesiemy sztandary. Jakie sztandary? Tak a propos, oni wtedy mieli różne i nawet nie wiem, czy wiecie, że Bóg mówił już pod zakonem, że mają być sztandary. Wręcz kazał, żeby one były. Możecie sobie to zobaczyć. Druga Mojżeszowa 17, 15 i 16, że każde plemię miało w ogóle stacjonować pod swoim sztandarem, więc w ogóle oni mieli takie plemienne z odpowiednimi symbolami, logotypami wręcz swoje. I teraz psalmista Dawid mówi, żeby wznosić sztandary w imię Boga naszego. My oczywiście nie jesteśmy pod zakonem, żeby wykonywać plemienne dosłownie sztandary. Jest to oczywiście symboliczne działanie, ale jak już wiecie, ponieważ całe Pismo jest przez Boga natchnione, pożyteczne do nauki, więc otwieramy Pismo i szukamy, gdzie istnieje idea, która dawałaby nam jakąś analogię do używania flag dzisiaj. Więc oto jest idea, którą analogicznie i proroczo możemy dzisiaj zastosować, podnosząc sztandary w imię naszego Boga, ku Jego czci i dla ozdoby. Czyż nie? Psalm 60, werset 6 również zawiera myśl. Zobaczcie sobie. 60, werset 6. Dałeś sztandar tym, którzy się Ciebie boją, aby uciekli przed łukiem. No więc Bóg daje nam sztandary i używamy je, kiedy chcemy. Jak już zdajcie sobie sprawę, to jest proste. Nigdzie Nowy Testament nie mówi, że mamy to robić. To jest tylko i wyłącznie kwestią jakiegoś indywidualnego odruchu i pragnienia, żeby to zrobić. Ale jeśli już to robimy, to chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, czy jest to w ogóle biblijna myśl. Ale powiem tak też osobiście, nawet gdyby w ogóle tych wersetów w Biblii nie było, to jeżeli ktoś pragnie przed Bogiem czynić różne rzeczy, jak na przykład Dawid pragnął tańczyć, czy on potrzebował uzasadnienia biblijnego do tego, żeby to robić? Oczywiście w ogóle taka myśl jest niepotrzebna do niczego. A więc jesteśmy wolni w tym, żeby to czynić. Mam nadzieję, że te fragmenty Wam wystarczą. Inna rzecz, o której chciałbym też troszkę porozmawiać i mam nadzieję, że kwestia teraz manifestacji różnych, o których powiem, że będzie kwestią, do której my też dorośniemy bardziej. I zanim o tym powiem, o manifestacjach i też poproszę Kubę, żeby podzielił się własnymi doświadczeniami sprzed tygodnia, to chcę powiedzieć może taką pierwszą rzecz, że jest taki duży problem z manifestacjami pojawiającymi się w przebudzeniach oraz kiedy występuje Duch Święty. Dlaczego? Bo te manifestacje wytrącają ludzi z równowagi, odbierają im takie trzeźwe zachowania. A kiedy ma miejsce nietrzeźwość, to jest problem w ocenie tego z zewnątrz. Zgadza się? Zanim uczynię pewne własne myśli na ten temat, to chciałbym najpierw powiedzieć, o czym ja mówię dokładnie. Tydzień temu była konferencja w Kaliszu, nie pierwsza taka w Polsce, nie pierwsza na świecie i zawierała pewne tak zwane manifestacje polegające na tym, że kiedy ludzie się modlili, to kiedy Randy Clark prowadzi konferencję, modlił się, mnóstwo pastorów, liderów modliło się, było tam parę tysięcy osób, wyszli też tłumnie ludzie do przodu, żeby przyjąć modlitwę. Część z nich zaczęła drżeć, część upadła w ogóle na ziemię. W różne strony upadali. Część leżała jak po prostu takie embriony. Część machała głowami tak, niektórzy tak, niektórzy rękoma. Różne dziwne manifestacje miały miejsce. Niektórzy zaczęli wrzeszczeć. Niektórzy milczeli, inni płakali, był szloch. Różne ciekawe manifestacje. Teraz jak już mówiłem, że podchodzi do mnie syn i pyta się mnie, a co z tym? No i właśnie warto porozmawiać, jak na to spojrzeć. Zanim poproszę Kubę, chciałbym, byście tylko pomyśleli o jednej rzeczy. Że Biblia mówi, że kiedy Duch Święty stąpił, to ci wokoło sądzili, że apostołowie upili się winem. Pamiętacie to? A więc zachowanie, które było pod wpływem zstąpienia Ducha Świętego, sprawiło nietrzeźwe zachowanie takie, które było wątpliwe dla środowiska. I Piotr apostoł musiał się wręcz tłumaczyć. Gdyby wtedy mieli komórki i ponagrywali to, co się stało, to jakby się zatrzęsło od opinii na Facebooku i YouTubie. Proszę bardzo, oni, ci chrześcijanie, zachowują się jak pijani w ogóle. To nie jest normalne zachowanie. Zgadza się? A zatem Duch Święty wytrąca ludzi, kiedy występuje z takich różnych rzeczy. I co warto powiedzieć jeszcze, że w takim razie interpretowanie zachowań powinno mieć jeszcze taką jedną ważną myśl, właśnie, żeby mnie nie zgubić. To muszę wam powiedzieć na początek. Myślę, że w dzisiejszym świecie wiele stronnictw ma problem z rozróżnieniem tego, co jest doznaniem ducha, a doznaniem duszy. My naprawdę jako chrześcijanie, kiedy chcemy wejść w takie pełne Boże błogosławieństwo, przebudzenia i wpływu Ducha Świętego na nas, musimy zrozumieć, że jesteśmy stworzeni jako istota z ciała, duszy i ducha i każda z tych sfer ma swoje uczucia. Nie wolno nam tych rzeczy pomylić. Kiedy Duch Święty nas dotyka, pod Jego wpływem będziemy mieli doznania, które nie powinniśmy tłumaczyć z pozycji czysto psychologicznej i emocjonalnej. Ponieważ wtedy dokonamy ogromnej aborcji nauczania biblijnego, które mówi o tym, że Duch Święty z mocą, z darami Ducha Świętego przyszedł do Kościoła, żeby się manifestować i nawet chciał, żeby poruszanie się w mocy było taką bardzo ważną platformą wyjścia Kościoła do świata. Manifestacje mocy są manifestacjami związanymi z doznaniem duchowym. Manifestacje duszy mogą być połączone z tym, ale muszą być przez nas rozróżniane. Bardzo wiele ludzi dotkniętych przez Ducha Świętego będą mieli zachowania wypływające z duchowych doświadczeń, mogą to jednakże czasami duszewnie uzewnętrzniać. My jako ludzie mający ducha potrzebujemy umieć to rozeznać. Amen? Słowo Boże ma sięgać do rozdzielenia duszy, ducha, stawu i szpiku kości. Musimy być ludźmi, którzy to rozróżniają. A nie traktują tego tak jak świat, dla którego wszelkie manifestacje mające cechy nietrzeźwości są po prostu jednym wielkim poplątaniem i porażką. I za chwilę poproszę Kubę. Chcę tylko jeszcze, gdy będziecie go słuchali przez moment, żebyście jeszcze o jednej rzeczy takiej pomyśleli. Zobaczcie, że świat na zewnątrz, gdy się bawi, weźmy pierwsze lepsze wesele, gdzie przylewają alkohol, woda do rana, ludzie się zataczają, połowa leży pod stołem. Czy świat umie zinterpretować takie przeżycie? Umie czy nie umie? Ludzie, no nie chcę tu wyrazów różnych używać dziwnych, ale naprawdę zachowują się sprośnie, wymiotowują, zachowują się nieprzyzwoicie, wydzierają się, zachowują się naprawdę jak w oborze. A mimo to ludzie rozumieją, że wesele jest weselem, że tam jest trunek, potem ci ludzie wytrzeźwieją, funkcjonują normalnie, oceniają tych ludzi nie według do końca tego, jak się na weselu zachowają, chociaż można by troszkę, bardziej po tym, jakimi są w takim normalnym życiu. I ludzie nie mają z tym problemu. Nie powiedzą, że polskie społeczeństwo to jest jeden wielki stek wieprzowiny, ponieważ zobaczcie, jak się zachowali na weselu, oto mamy dowód. Ale w odniesieniu do przebudzeń jest takie dziwne właśnie zachowanie. Zobaczmy, jak się zachowają niektórzy pod wpływem Ducha Świętego i przypinają całościowe podsumowanie i jakąś taką łatkę. A gdy chodzi o wesela, umieją coś rozróżnić. Popatrzmy na to, co się dzieje na meczach. Kibole, którzy idą, wchodzą na mecz, trąbią głośno, krzyczą, dzieją się rzeczy no naprawdę niecenzuralne. I świat to umie zinterpretować. Dlaczego my nie mielibyśmy zinterpretować dziwnych zachowań, które pojawiają się pod wpływem Ducha Świętego? Ja tego nie rozumiem. Czemu jest ten problem? Może potrzebujemy wzrastać dalej. Chciałbym Kubę teraz poprosić, opowiedz trochę, jak było na tej konferencji, zwłaszcza, że sam doświadczyłeś pewnych zjawisk. Okej?
Ja zawsze byłem odnośnie takich zjawisk na początku mojego życia z Bogiem dosyć sceptyczny, bo nie wiedziałem, co to znaczy, nie wiedziałem, po co to jest. I ludzie, którzy też takie rzeczy przeżywali, nie do końca mogli mi powiedzieć tak krok po kroku, co to w nich zmieniło, albo to, co się stało generalnie. Więc ja tam nie pojechałem na tą konferencję po to, żeby przeżywać jakieś niesamowite zjawiska, nic takiego. A wiedziałem, że jak Randy Clark zaczyna mieć swoją służbę, przemawia, to Duch Święty często wstępuje, ludzie zaczynają mieć, doświadczać różnych takich przejawów Ducha Świętego. I tam były dwie takie sesje, bo to były dwa dni, były dwie sesje wieczorne. Pierwszego dnia, kiedy ludzie doświadczali takich rzeczy, i drugiego dnia. Ja pierwszego dnia, jak wyszedłem wieczorem, ponieważ Randy Clark rozdawał namaszczenie ludziom, powiedziałem, że ja też chcę, okej. Okay. Wyszedłem do przodu, ludzie zaczęli się modlić, którzy zaczęli właśnie padać, niektórzy zaczęli się trząść. Różne takie ciekawe rzeczy się działy, ale ze mną nic. Ja tak stałem, on powiedział, wyciągnijcie ręce, bo Duch Święty chce wam coś dać. I na pewno coś możecie otrzymać, jeżeli tylko tego chcecie. I poproście o to Boga. I to ja wyciągnąłem ręce i tak zacząłem stać. I tak mi się noga zaczęła ruszać, jakoś tak dziwnie. Ja myślę, okej, no. Ale to było takie dziwne, bo ciało mi zaczęło tak robić, a w duchu nie czułem nic takiego wcale niesamowitego. Czułem pokój. Emocje moje były jak takie bardzo spokojne. Nic się absolutnie nie działo. Zacząłem się tak ruszać. I Randy Clark sobie przechodził obok mnie, dotykał ludzi, w końcu podszedł do mnie, dotknął mnie i mówi, dziękuję Panie za to, co robisz w Jego nocy po angielsku, nie? Idzie dalej. A ja mówię, no fajnie, nie? Fajnie, że dziękuję za to, co Bóg robi w mojej nocy. Ja nie wiem, co Bóg robi w mojej nocy. Trochę mnie to poirytowało, ale mówię, ja nie będę takim człowiekiem, który ocenia coś takiego na podstawie tego, że tego nie rozumie, to ja to wyrzucę do śmieci od razu takie doświadczenie. Powiedziałem, okej, okay, dobra, nieważne, nie rozumiem tego, Panie Boże. Wiesz, że to Ty robisz, bo ja sam tego nie robię. Wiesz, że to nie robi szatan, bo ja to przyszedłem dla Ciebie, ja Ciebie uwielbiam. Więc wróciłem na swoje później miejsce. No i taki trochę, troszeczkę rozczarowany byłem. Ale następnego dnia, jak było półtorej godziny przed tą sesją rozdawania tego namaszczenia i tego wylania Ducha Świętego, kiedy Randy Clark o to oficjalnie prosił i zaprosił liderów KBWH, czyli Kościoła Bożego w Chrystusie w Kaliszu, który organizuje tą konferencję, po to, żeby wyszli do przodu, bo on chce się o nich modlić. I ci ludzie, i powiedział do nich taką śmieszną rzecz, że no ja teraz będę mówił półtorej godziny, was teraz będzie dotykał Duch Święty i jak po półtorej godziny nadal będziecie tutaj leżeć i się zwijać, bo będziecie mieli spotkanie z Panem, to będziemy musieli was przeciągnąć gdzieś na bok, bo będą inni ludzie po to, żeby się o nich modlić. To było takie fajne, no bo niektórzy od razu padali, on raz dotknął jednej osoby, cztery osoby za nim padły, po prostu za nią padły. Ci ludzie tak w takim po prostu zachwyceniu widać, było taki blask, takie twarze, takie uśmiechnięte z daleka, gdzieś tam o nich tak 60 metrów stałem na tych krzesełkach, jak to są na stadionie. I ja widziałem, że oni tam fajne rzeczy przeżywają. Słuchałem Randy'ego Clarka, trochę patrzyłem na nich. No i tak zbliżało się do końca i mówił, że teraz, zanim ja jeszcze zacznę mówić, niektórzy zaczną przeżywać niesamowite rzeczy i Bóg się zacznie was dotykać. Ja tak siedzę sobie tak już, bo trochę byłem zmęczony, bo to już był wieczór, koniec konferencji, tak siedzę, patrzę na taką kobietę, która leżała na ziemi, się trulała, lewo i prawo, lewo i prawo. I tak myślę sobie, no fajnie, Boże, o co tu chodzi, nie? Jak patrzę, siedzę na nią i tak, zaczynam się trząść. Mówię, o nie, no kurczę, nie. A myślę sobie, nie, no to poświadomie robię, no bo ja też chcę coś z Bogiem przeżyć. Jeszcze zanim zacząłem się trząść, Randy Clark mówił, że on bardzo często prosi Boga, żeby nieważne co Bóg zrobi, może go upokorzyć, może go przed ludźmi wystawić na pośmiewisko, on chce więcej Boga. Ja powiedziałem, Panie Boże, no to ja chcę Ciebie więcej za wszelką cenę, nieważne co się będzie działo. I się zacząłem właśnie trząść. Tak zacząłem patrzeć na tą kobietę, przez to, że na nią patrzyłem. I zacząłem trząść. I myślę sobie, okej, okay, Panie Boże, no to nie jest fajne. Jeszcze zacząłem tak robić, tak siedzę sobie w ogóle i tak robię. I wszyscy ludzie na mnie patrzą dokładnie, tak trzy osoby na tej sali może. No nie, no to jest jakaś straszne po prostu. I on tam mówił do końca, więcej osób zaczął mieć, niektórzy zaczęli się bardzo mocno drzeć, niektórzy zaczęli, ale nie w taki sposób demoniczny, bo ja słyszałem demoniczne krzyki, kiedyś byłem w Krotoszynie, tam można pojechać, żeby sobie posłuchać. Dawid też był i potwierdził, że to nie jest przyjemne w ogóle. Ale to były takie fajne krzyki, takie radości i niektórzy zaczęli płakać bardzo głośno, szlochać, niektórzy zaczęli upadać, śmiać się. No i znowu poprosił o ludzi do wyjścia. I ja wyszedłem, był taki bardzo długi rząd, gdzieś tam na końcu sobie stanąłem, bo nie chciałem się przeklinać, powiedziałem, ja już coś mam, więc nie potrzebuję więcej. Bo tak sobie ruszałem i mówię, no Panie Boże, nadal nie wiem o co chodzi, bo moje emocje były w miejscu. Ja nie miałem żadnej niesamowitej radości, żeby podnosić ręce ani nic, ale wiedziałem, że coś się dzieje. I stoję sobie właśnie, tutaj jakieś osoby obok mnie upadają, zaczynają szlochać. Jakaś osoba, jakaś dziewczyna zaczęła się histerycznie śmiać. I tak zaczęła się śmiać, mówi, o nie mogę już, Panie Boże, przestań, bo tak już wszystko bolało tutaj. Jakiś człowiek, bo ona już zaczęła upadać z tego śmiechu, człowiek chciał jej pomóc, żeby ją zabrał, tak gdzie nie leżała, i zaczął się razem z nią śmiać. I on mówi, no to widzisz, ja cię dotknąłem i teraz ja się śmieję. Nikt się nie chciał później dotykać, no bo wiadomo. Ale już wracając, sorry, bo tak cały czas abstrahuję. Wracając, ja zacząłem się tak zginać. Jak Randy Clark zaczął się modlić ze swoim uczniem, tam Williamem Woodem bodajże, zaczęli chodzić pomiędzy tymi ludźmi. Oni byli gdzieś tam daleko, ale mnie zaczęło zginać. Im bliżej byli, tym bardziej mnie zginał do ziemi. W końcu padłem na ziemię i Bóg zaczął robić jakieś, nie wiem, takie skurcze w moich rękach, w moich nogach. Nie wiem, o co chodziło. Przede wszystkim ja nie miałem wtedy żadnych emocji, takich radości, wybuchów. Nie przeżywałem niesamowitego pokoju z Bogiem. Miałem pokój, nie wiedziałem kompletnie, co się dzieje. Miałem takie skurcze, tak mnie bolało przez 20 minut. Myślałem, że nigdy tak mi po żadnym treningu ani wysiłku, że tak mi mięśnie nie bolały. I pytam Pana Boga, co Ty robisz, Panie Bogu? Znaczy nie, to jest pytałem Boga, czemu Ty to robisz? Ja mu tak zadaję pytanie, bo wiedziałem, miałem takie przekonanie, że jakiekolwiek pytanie Bogu by mnie zadał, to on mi jak będzie chciał, to mi odpowie. Zadałem pytanie Bogu, czemu Ty to robisz? I mi nic nie odpowiedział. Ale zapytałem, co robisz? To powiedział, co chcę. I przypomniał mi się ten werset w głowie, że Duch Święty działa jak chce i robi, co chce. I to było takie niesamowite, że mówię, no dobra, ale przestało być niesamowite, miałem te straszne skurcze i mnie wszystko bolało. Wstałem w końcu z ziemi, bo wiedziałem, bo słyszałem, o, już możesz wstać, to tak, takie coś, to zacząłem stawać powoli. Jak stanąłem, to jak zawsze czułem, jak zawsze mogłem poczuć swoją jakby istotę duchową, swoje postrzeganie, swoją wiarę, jakby moc, autorytet, to wszystko, z takiej małej kulki zrobiło się coś takiego. I wiedziałem wtedy, że Bóg mnie jakoś przeformował w jakiś sposób. Taki niezrozumiały dla mnie, takimi manifestacjami na ciele przeformował mojego ducha. Sorry, już strasznie długo mówię.
Amen.
Chwała Bogu.
Ale co z tą nogą było, bo nie było odpowiedzi, że zobaczysz w nocy.
No coś tam Reżyser tak powiedział, że dziękuję Ci Panie Boże, co robisz w jego nodze. Ja nie wiedziałem, co to robi w mojej nodze, ale on za to dziękował. Więc...
Ale to dzisiaj wiesz? Już dzisiaj wiesz?
Co robi wtedy w mojej nodze? Tak. Nie wiem, ale wiem, co robił, jak mnie zginęło. No.
Dobrze.
Siadaj, nic
więcej. Widzę, że tutaj się już jakieś manifestacje zaczęły, jak tylko opowiadał. Wiesz, takie rzeczy mogą dziać się w różnych momentach. My trochę mało doświadczamy takich rzeczy. Dosyć skąpo, bardzo skąpo. Aczkolwiek zdarza się, było tak, kiedy modliłem się w ostatnią niedzielę, nie w niedzielę, tylko w piątek teraz, o chrzest Duchem Świętym z pewną kobietą, która była wiele lat nawrócona, ale jeszcze nie przeżyła właśnie chrztu Duchem Świętym, ani nie miała języków, bardzo chciała. Nie wiedziała, jak ma się zachowywać. Kiedy się pomodliliśmy i zaczęła mówić językami w pewnym momencie tak bardzo intensywnie, stała i tak ruszała rękami cały czas modląc się. Tak nie byłem pewien, czy ona jest świadoma tego, co robi. Pytam się, czy kiedykolwiek się modliła się językami, czy kiedykolwiek. Nie, nigdy. Pierwszy raz tak. I stoi tak z pół godziny. Tak się modli. I to są po prostu manifestacje, które kiedy się zdarzają. Jedyne, co możemy zrobić i to, co sugeruję, po prostu poddaj się. Jest jedna rzecz bardzo ważna w Biblii, którą sobie zapamiętajmy, przyswójmy w tym momencie, to Jezus powiedział, że jeśli ktoś prosi o Ducha Świętego, to jest tak jak z tym ojcem, którego syn, gdy prosi o chleb, to ojciec nie da kamienia. Gdy prosi go o co tam, o jajko, to nie dostanie skorpiona. Tak i wy, gdy prosicie o Ojca, o Ducha Świętego, da wam. Więc według tego kontekstu, jeśli prosimy o Ducha Świętego, nie da nam skorpiona, co jest symbolem demonów. Jest to obietnica w Ewangelii. Zwłaszcza też, kiedy ludzie przeżywają coś takiego, to co mogę powiedzieć, ten wątek chcę jeszcze troszeczkę pociągnąć w kontekście padania. Warto coś o tym powiedzieć, ponieważ te manifestacje mogą nadejść do nas w pewnym momencie, obficie bardzo. Żebyście byli przygotowani na ten temat. Randy Clark napisał też książeczkę Nauka usługiwania w Bożym namaszczeniu. Tak bardzo często manifestacje w postaci tych zjawisk, padanie pod mocą Bożą i inne, wydarzały się, że on opisał wręcz, jak należy usługiwać ludziom, którzy leżą na ziemi lub leżą pod mocą Bożą. Oraz opisał ze swojego ogromnego doświadczenia, co właściwie dzieje się wtedy, kiedy ludzie te rzeczy przeżywają. Wielu z ludzi, którzy są dotknięci w tym momencie, to w tym samym momencie są też uwalniani lub uzdrawiani z różnych rzeczy. Dopiero mogą zobaczyć to w najbliższych dniach czy tygodniach, co uległo zmianie w ich życiu, w ich charakterze. Jakiego rodzaju rzeczy puściły? Wiecie o tym, że ludzie przychodzący z zewnątrz mają różne takie blokady czy zahamowania. Nie trzeba o tym mówić, prawda? Wiele zahamowań w życiu z Bogiem właśnie wtedy ustępuje. Ale też, co bardzo ważne, uwolnienie i uzdrowienia są częstym doświadczeniem ludzi, którzy upadają pod mocą Bożą lub mają takie zjawiska. Swoją drogą wierzą też, że bardzo ważna rzecz się odbywa podczas tych nadnaturalnych manifestacji. Bardzo ważna rzecz taka, jaką mieliście na pewnym poziomie, gdy zaczęliście mówić językami. Wielu ludzi, którzy zaczęli mówić językami, nie aż tak bardzo od razu czuli nie wiadomo jaką przemianę w charakterze, ale zostali przeniesieni do innego miejsca w swojej takiej duchowej modlitwie. Inaczej interpretowali uwielbienie, tak jak gdyby zostali wyrwani z pewnej kontroli racjonalnej. Racjonalizm pewien zostaje przełamany. To już jest w sobie bardzo ważne. To otwiera na dary Ducha Świętego, na chodzenie w Duchu Świętym. Za chwilę może o tym parę rzeczy powiem. Czy to jest interesujące dla was, o czym mówię?
Tak.
Warto o tym mówić? Powiem trochę o padaniu. O padaniu i o dywagacjach na ten temat ja słyszę prawie całe moje życie. Nie miałem 20 lat, już coś słyszałem na ten temat i do dzisiaj słyszę różne kwestie, jakie mianowicie. Jedni są szczęśliwi, jedni są zachwyceni i służą tym, a inni są tym tak średnio zachwyceni, a nawet są tacy, którzy mają w ogóle z tym problem i się nie zgadzają. Miałem takie własne doświadczenie kiedyś, gdy miałem jakoś 21 lat. Mnie to zaintrygowało, bo w kościele, w którym się wychowałem, to praktycznie chyba nigdy nie padł. Więc kiedy zaczęły pojawiać się kolejne kościoły w Szczecinie, zwłaszcza taki jeden mocno charyzmatyczny powstał i tam zaczęły się takie rzeczy dziać, i to wręcz nagminnie, byłem tym zaintrygowany. Z jednej strony zachwycony, ponieważ to miało miejsce podczas bardzo intensywnej obecności Bożej, kiedy była wręcz namacalna moc Ducha Świętego, dotykająca, wręcz namacalnie, więc było dla mnie jasne, że to nie może być od diabła, ponieważ tak silna była obecność Boża, chwała, imię Jezusa, autorytet. Ale z drugiej strony nie widziałem tego nigdy. Więc mówię, Boże, czemu jak ja się modlę, nikt nie pada? Takie pytanie pierwsze. Po drugie, miałem wrażenie, że wtedy Duch Święty powiedział, że po prostu nie będzie tak działał przeze mnie, przynajmniej przez jakiś czas. Miałem wrażenie, że coś takiego usłyszałem, ale powiedziałem, Boże, choć jeden raz, proszę Cię, daj mi takie doświadczenie. Miałem przyjaciela, który się nawrócił we wojsku, poszliśmy razem na modlitwę i powiedziałem, słuchaj, chcę się pomodlić i mam taki test przed Bogiem, chcę sprawdzić, czy padanie jest od Boga, czy nie. Nałożę na Ciebie ręce i powiem do Ducha Świętego, Duchu Święty, jeśli to jest od Ciebie, proszę Ciebie, żeby chociaż ten jeden raz padł. Położę na niego ręce i mówię, Duchu Święty, jeśli padanie jest od Ciebie, proszę Cię, żeby on teraz padł. Położę na niego ręce, a on, ojejku, i poleciał, musiałem go złapać. Nie chciałem, żeby tak grzmotnął mocno o ziemię i go złapałem. I zapytałem się, jak on to w ogóle czuł. Sam byłem zszokowany, bo to był pierwszy raz w moim życiu, żeby coś takiego się wydarzyło. On potem został pastorem w ogóle na wiele lat. Nie dlatego pewnie, że padł, ale mówię o człowieku, który potem takich manifestacji mnóstwo ogląda w swoim życiu. W każdym razie to doświadczenie było dla mnie punktem zwrotnym, w którym podjąłem decyzję, co mam na ten temat myśleć. I oczywiście potem przez wszystkie kolejne lata mnóstwo razy widziałem ludzi padających pod, jak to się mówi, tak zwanie pod mocą Bożą. Widziałem też tych, którzy usługiwali w ten sposób. Widziałem takich, którzy kładąc ręce mieli wiele takich manifestacji. Część z nich ja bym wziął na poprawkę, bo myślę, że ludzie odczuwający Bożą moc czasami czują ją tak mocno, że od razu im się nogi uginają, jak z waty się robią i nie ma możliwości, żeby ustać. A czasami jest to nie aż tak silne doznanie, więc niektórzy kaznodzieje pomagali tym ludziom paść. Ludzie naprawdę coś poczuli, ale nie aż tak, żeby się przewrócić. Kaznodzieje, którzy popychali, myślę, że zrazili wielu ludzi. Ja też byłem bardzo wściekły na takich. Myślałem, że to bardzo zniechęca, żeby korzystać z takiego posługiwania mocą Bożą. Rady Clark nigdy czegoś takiego nie robi. Myślę, że wielu kaznodziei potem powyrastało. Ale fajne doświadczenie miał też Karol Guszek, którego wielu zna z konferencji. To był człowiek, którego kiedy poznałem, to mówił, że w jego zborze nie będzie żadnych jurków ani języków. Takie właśnie dwie rzeczy był w takiej formacji. No, znaliśmy się dlatego, że ja tam posłałem do niego, do kościoła, mojego przyjaciela z wojska, który się nawrócił, a ten przyjaciel był wtedy ze świecia, więc ja go tam wysłałem do jego kościoła i tam ten mój przyjaciel właśnie zapuszczał korzenie, się rozwijał. Ale Karol Guszek jakoś nie dał za wygrane i po tym kontakcie ze mną, po którym powiedział, że w życiu nie będzie nawet językami mówił, to nie może być biblijne, bo on tak nie był wychowany. Pojechał w końcu na jakąś konferencję taką dużą w Polsce, przebudzeniową, i kiedy zobaczył tam, jak tłumy ludzi leżały pod mocą Bożą, byli uzdrawiani i mówili językami, sam poszedł, żeby się o niego modlili, padł, zaczął modlić się językami i jak wrócił, to stał się po prostu wręcz fanatykiem. Na pierwszy ogień to tak się stało, że nie mogłeś przejść przez próg jego domu, żeby się nie modlił o ciebie, jak byłeś nieochrzczony Duchem Świętym, to żebyś wyszedł czy wszedł już modląc się językami. To po prostu stał się mega wtedy zwolennikiem w drugą stronę. I zaczął kłaść ręce na ludzi i zaczął doznawać zbiorowo, wręcz taśmową manifestacji padania pod mocą Bożą. Więc latami, kiedy przyjeżdżał już do nas na konferencję, potem jako taki na początku trochę zwariowany wręcz przebudzeniowiec, teraz jest trochę spokojniejszy, to mówiliśmy tak, że kiedy po sesji ze słowem idziesz na przykład do Ryszarda Krzywego, to albo z notesem do notowania proroctwa lub dyktafonem, a jak idziesz do Karola Górka, to z poduszką do padania. Ponieważ to było takim bardzo częstym doświadczeniem. Po prostu ludzie padali. Nie wszyscy, którzy upadli, mieli jakieś potem specjalnie efekty. Niektórzy po prostu doznali Bożego powiewu, przewrócili się. Trudno by powiedzieć, jaki był tego jakiś znaczący efekt. Czasami może nie był. Czasami to było po prostu dotknięcie Ducha Świętego. No a czasami łączyło się z czymś specjalnym. I teraz pytanie, na które natrafiałem przez całe dekady od różnych wierzących, mających, nazwę to wprost, problemy z manifestacjami tego rodzaju. Oni zawsze pytali się o to, gdzie jest w Biblii to napisane. W ogóle niewiarygodne, że można to tak pytać. Duch Święty dotyka, czuję, że to Duch Święty, a ktoś pyta się, a gdzie to jest w Biblii? Chciałoby mi się powiedzieć masakra, ale okej, odpowiem na to pytanie. Więc wierzę, że tych manifestacji w Biblii mamy całe mnóstwo. W ogóle z całą pewnością któregoś razu poświęcę jakieś apologetyczne wideo. Wierzę, że stworzę programy na ten temat. Nagram je, rozpuszczę na YouTubie. Nie wiem, czy o tym napiszę książkę, może też. Ale pokażę wam pewne fragmenty. Z Dziejów Apostolskich najpierw, dobrze? Możecie sobie zapisać te fragmenty. Dzieje 4:30. 8:13 i 15:12. Zaczniemy od Dzieje 4:30. Myślę, że wszyscy się wzięli za otwieranie Biblii teraz tak na ostro. No, dobrze, jasne. Przeczytam wam ten fragment, pod którym znajduje się moim skromnym zdaniem padanie pod mocą Bożą. A gdy skończyli modlitwę, zatrząsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnili. Nie, wcześniej, 30. Gdy ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda. Znaki. Jakie znaki? Po co są znaki? No cuda to rozumiemy. Cuda to kiedy czegoś nie ma, a nagle jest. Nie ma ręki, powstaje ręka. Spektakularne, złe zrośnięcie, nagle dobre zrośnięcie. Cud. A znak? Co to jest? No właśnie, Biblia nie mówi, co to jest znaki. Co jest ciekawe, działo się mnóstwo rzeczy, o których nie ma w ogóle napisane w Biblii. Ale się działy i dla ludzi były potwierdzeniem, że to Bóg wyciąga swoją rękę. Nie jest to niesamowite? Zobaczmy sobie w Dziejach Apostolskich jeszcze ciekawiej. 13. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy został ochrzczony, trzymał się Filipa, widząc znaki i cuda wielkie, czyli wielkie znaki, jakie się działy, był pełen zachwytu. Potem Duch Święty był podawany przez nakładanie rąk, Chrzest chrztem, Duch Święty był przez ręce apostołów udzielony, ale działy się wcześniej jeszcze jakieś inne rzeczy, inne znaki. Ten Szymon widział, że Duch Święty był udzielony przez nałożenie rąk, więc mógł widzieć manifestacje języków, ale wciąż nie wiemy, co to są znaki, a więc rzeczy niezapisane. Rzeczy ewidentne, które po prostu były formą manifestacji. Czyli przykładowo, gdybyś teraz pojechał na taką konferencję z Randy Clarkiem i tego rodzaju miejsca zobaczyłbyś dużo różnych dziwnych rzeczy. Czym one są? Znakami będącymi formą manifestowania się w reakcji na wyciągniętą Bożą rękę. Czy to nie proste? O czym w ogóle tutaj mówić dalej? 15, 12, wciąż ta sama myśl. A jak to apostoł Paweł i Barnaba opowiadali, jakie to znaki i cuda czynił przez nich Bóg między poganami. Do tego chcę dołożyć jeszcze 1 Tesaloniczan 5:21, który mówi: wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Więc jeśli wszystkiego doświadczajcie, to znaczy, że jest wiele rzeczy przed wami, które nie sposób opisać ani przewidzieć. Po prostu doświadczajcie rzeczy, które się pojawiają. Oczywiście nie mogą wykraczać poza ramy doktryny biblijnej, ale z pewnością będą wykraczać poza ramy opowieści biblijnych i przykładów. Biblia jest pełna przede wszystkim biblijnych zasad. Zasada biblijna nie może być naruszona. Ale jeśli chodzi o ilość przykładów, to wiadomo, że Biblia nie zawiera przykładów wszystkiego, co się może wydarzyć. Przykłady są świadectwami, które mówią, jak Bóg może działać, a nie ramą mówiącą, jak tylko i wyłącznie może działać. Więc ten fragment z Tesaloniczan 5:21 mówi: wszystkiego doświadczajcie, czyli będzie więcej przykładów i doświadczeń niż to, o czym do tej pory słyszeliście. Czyż to nie proste? Tutaj chcę jeszcze przytoczyć zasadę, która uważam, że jest bardzo ważna dla biblijnej tak zwanej hermeneutyki. Interpretacja biblijnego słowa. Że myślę, że część wierzących pewnie w dobrej intencji odwrócili pewien bardzo ważny algorytm interpretowania Biblii. Przedstawię go wam. Niektórzy zrozumieli tak. Nic nam nie wolno oprócz tego, co mówi Biblia. Niby brzmi biblijnie, ale jest to głęboka herezja i nieporozumienie. I można się tym związać. Teza powinna brzmieć tak. Wszystko nam wolno, za wyjątkiem tego, co zabrania Biblia.
Amen.
Amen?
Amen.
I to zdanie nawet jest analogiczne również do prawa, w jakim się poruszamy. Nawet prawo świeckie, prawo cywilne mówi, że co nie jest zabronione, jest dozwolone. Więc nie łamiesz prawa, jeżeli nie naruszasz żadnego paragrafu. Więc wszystko nam wolno, czego Bóg nie zabronił, ewidentnie w Biblii. Dlatego ludzie szukający czegoś takiego, na przykład, powiedz, gdzie jest w Biblii napisane, że można padać, a gdzie jest napisane, że nie można padać, może inaczej. To jeśli ktoś stawia zarzut, to powinien go uzasadnić. Chyba w tą stronę to działa. To nie jest tak, że sadzamy na ławie oskarżonych człowieka i mówimy: udowodnij, że jesteś niewinny. Zaraz. Udowodni, że ja tu powinienem siedzieć. Chyba to tak działa, prawda? Więc właściwie to nawet dowodzenie, to czym musimy biblijnie motywować, taniec z flagami, padanie i takie różne rzeczy, w ogóle ono tak naprawdę nie ma racji bytu, bo nie ma miejsc w Biblii, które by mówiły, że nie wolno się zachowywać inaczej, niż to jest podane na przykładzie. I oto wzór konflikt. Tutaj jest strona, która mówi, jak można się zachować pod wpływem Ducha Świętego. Jak się zachowasz inaczej, jest to zwiedzenie. Przecież to tak nie działa. Amen. Ale pokażę wam fragmenty, mimo wszystko, czyli precedensy biblijne, pokazujące, że Bóg naprawdę może manifestować się, odbierając ludziom możliwość stania na nogach. I oto kolejny przykład. Zobaczcie sobie na przykład pierwszą Księgę Królewską 8, 10 i 11. Tam jest powiedziane o tym.
10:11.
Możesz mi dać. Pierwsza. Dziękuję. Pierwsza Królewska, 8 rozdział. 10 i 11. A gdy kapłani wychodzili ze świątyni, obłok napełnił przybytek pański, tak iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoje służby, gdyż chwała pańska napełniła świątynię pańską. Amen? Nie mogli ustać z powodu chwały i obłoku. Nie wiem, czy sobie wyobrażacie, możecie to spotkać ci, którzy jeszcze tego nie słyszeli, ale aż nie wierzyłem, że można takie argumenty podawać przeciwko padaniu pod mocą Bożą, a właśnie w Biblii jest napisane, że padali na twarz. A na tych różnych takich przebudzeniowych spotkaniach ludzie padają na wznak. Wow! Gdzie jest napisane, że jak padasz na plecy, to jest diabeł, a jak na twarz, to święty. To jest w ogóle nie wypada o takich rzeczach rozmawiać. A tutaj w każdym razie nie jest powiedziane, w którą stronę upadli, jest powiedziane, że nie mogli stać pod wpływem chwały pańskiej. Więc po prostu padali jak muchy, zwyczajnie. Jak twoje nogi odmówią ci posłuszeństwa, lecisz dokąd lecisz. Ale wiecie co, ja pomyślałem, że Duch Święty jest naprawdę niezwykły, bo gdy On cię powala, to cię powala na wznak, bo jest bezpieczny. Wyobrażasz sobie, żebyś stracił władzę i poleciał na twarz pod wpływem Ducha Świętego? Na twarz lecisz w sposób kontrolowany. Jak ty padasz przed Panem, bez wiele fragmentów mówię, że padnie na twarz przed Bogiem. Na twarz to oczywiście, bo to jest kontrolowane padanie. Ale jak lecisz do tyłu, jest to niekontrolowane. I raczej jest dowodem, że to nie ty padasz. No nie wiesz dokąd, nie wiesz na co upadniesz. Bym powiedział, raczej jest to dowodem, że to Duch Święty właśnie działa, bo lecą dokąd lecą. Tak? Miałem mnóstwo świadectw od ludzi, którzy padli pod mocą Bożą, nie widzieli dokąd lecą, lecieli w różne miejsca pomiędzy rzędy krzeseł na krzesła, padli, nic się im nie stało i opowiadali, że to jest aż nieprawdopodobne. Patrzyli na kogoś, kto tak gruchnął na ziemię po prostu z hukiem, że normalnie pomyślałbyś, że teraz trzeba pogotowie wyzywać, a nic się w ogóle nie wydarzyło, nawet śniaka nie było. Nie znaczy, że tak zawsze dokładnie jest, nie wiem. Randy Clark proponuje, żeby jednak były osoby asekurujące. Więc widocznie jest różne to natężenie Bożej mocy chwały. Więc opisuje tak naprawdę całą taką strategię usługiwania ludziom padającym. Kupiłem to specjalnie, ponieważ chciałbym, żeby każdy u nas to przeczytał. Ponieważ gdy zaczną dziać się te rzeczy, wierzę, że mogą. To żebyśmy nie byli zaskoczeni głosem Bożym, ani mocą Bożą, ale żebyśmy byli w pełni, zupełnie do tego przygotowani i wiedzieli, jak się zachować. Tak? A nie uciekali w popłochu i w pośpiechu. Tylko raczej wyszli naprzeciw i usługiwali takim ludziom dalej. Osoba, która taką książeczkę otrzyma, myślę, że w ciągu 2 dni powinna przekazać następnej. Nie za tydzień, nie mamy tyle czasu. Może zamówię więcej ewentualnie. Jak usługiwać w Bożym namaszczeniu? Kto podniósł pierwszą rękę? Kto był pierwszy, Zbyszku? Za 2 dni dostarcz temu, kto podniósł rękę. Kto jeszcze jest gotowy potem ją przeczytać? Proste porady.
Chciałem powiedzieć tylko, że w Kaliszu właśnie na konferencji była specjalna służba ludzi, która chodziła z kocami, setki ludzi, chodzili z kocami, nakrywali ludzi, którzy byli
mocni. Oczywiście.
Ja się nazywam.
Potem sobie tytuł zapiszecie i już. Dobrze. Czy to są dla was interesujące rzeczy w dalszym ciągu? Ja omówiłem do tej pory ze 3 rzeczy, a mam jeszcze ze 4 albo 5. 4. Kończymy? Czy chociaż jedną rzecz jeszcze dalej? Co? Jeszcze jedną? Dobrze, pomówmy chwilę o językach. O językach w takim kontekście, czy należy używać je publicznie w kościele, czy nie? Co za pytanie zadajesz, no wiesz co?
Nie można.
Oczywiście całym sercem wierzę, że można, ale niestety chrześcijaństwo troszeczkę ma z tym problem i dzieli się Kościół na takich, którzy twierdzą, że nie należy na nabożeństwie, należy po nabożeństwie lub bardzo po cichutku, żeby nikt nie słyszał, i całe mnóstwo, że można się modlić na nabożeństwie. No i teraz co to zrobić? To jest specyfikacja, którą chcę wam przekazać. I też jeszcze co chcę powiedzieć, że nie ma problemu, jeśli nawet w jednym kościele są różne zdania na ten temat. Jedyne, co nie może mieć miejsca, żeby różne zdania były wypowiadane przez mikrofon, bo wtedy to byłby Hyde Park albo anarchia. Każdy mówi, co chce. No niestety, zdanie publiczne, ktoś musi odpowiadać. No i wiadomo, że ta odpowiedzialność spada zawsze na przywódcę w kościele, na pastora. I no, trzeba się z tym pogodzić. Pójdzie ktoś, wyjedzie do innego miasta, się przeprowadzi, będzie fajny zbór, ale może pastor będzie miał takie zdanie, że jednak nie można mówić głośno językami w kościele. Wtedy trzeba pokornie to zaakceptować już. A jeśli się nie da, no to wtedy trzeba będzie zmienić kościół. Natomiast ja wierzę w to, że w kościele musi być miejsce dla różnego zdania. Ja nie mam problemu z tym, jeśli ludzie inaczej o tym myślą. Natomiast chcę podzielić się powodami, dla których wierzę oraz też inicjuję publiczną modlitwę językami. Okej, okay, tak. Nawet powiem wam, że w tym punkcie jest już postanowione, to jest tylko kwestią czasu, ale postanowione na bank, wierzę, że Bóg da, napiszę. Tytuł brzmi Charyzmatyczna interpretacja 14 rozdziału 1 listu do Koryntian. To jest tylko kwestią czasu, kiedy ta książka będzie napisana. Dlaczego ten rozdział? Bo tak naprawdę te wszystkie problemy związane z tym opierają się o ten rozdział i krótko chcę wam go zreferować. Tak jak go zrozumiałem. Nie twierdzę, że jest to najlepsze na świecie zrozumienie, natomiast dzielę się tym, w co wierzę. I chcę powiedzieć, że też takim przekonaniem żyje pół świata. Największe kościoły na świecie, charyzmatyczne. No właśnie to praktykuję, czym się podzielę. Więc co wierzę, o czym mówi 14 Koryntian, w którym jest napisane, żeby w zborze lepiej prorokować, a jeśli ktoś się w zborze odzywa, to niech tłumaczy, no tam są takie ważne zdania, prawda? Żeby też nie było sytuacji, że wejdzie ktoś z zewnątrz, patrzy, że tu wszyscy mówią językami i powie, powariowaliście ludzie. I będzie zgorszony. Więc to są zdania bazowe, z powodu których w wielu miejscach no, zaniechano mówienia językami podczas nabożeństwa, nawet jeśli ogólnie ten kościół te dary ma. Oczywiście też zabroniono w niektórych miejscach mówić językami, dlatego że zbór obok to tak te języki używał, że tam krzyczeli tymi językami przez godzinę czasu i po prostu powariować można. I to też spowodowało zamknięcie się na te rzeczy. I co w związku z tym? Powiem wam, że wierzę osobiście, iż Koryntian w zborze koryńskim, zbór, do którego ten list apostoł Paweł napisał, rzeczywiście prawdopodobnie był jakimś zborem chyba ultracharyzmatycznym, używając takiego slangu dzisiejszego. Wygląda na to, że tam jakieś wariactwo naprawdę miało miejsce. Apostoł Paweł z jednej strony podtrzymuje języki w 5 wersecie, mówiąc, że mówi więcej językami niż oni wszyscy, czyli żeby nie było, że on je negował, ale wygląda na to, że on naprawdę ich strofuje, że tam w ogóle ludzie przychodzą na nabożeństwo, trochę przychodzili jak na biesiadną imprezę. Chodzili na biesiady w świecie, nawrócili się i ich nabożeństwo nie wyglądało tak, że ktoś stoi przy mikrofonie, a oni siedzą, tylko raczej to była obiadowa impreza raczej. Miała być wieczerza pańska, niektórzy nie bardzo zrozumieli, na czym ona polega, więc myśleli, jak wieczerza, to wieczerza, gdzie to wino jest, bo byśmy od niego zaczęli. Więc zanim do wieczerzy pańskiej tej Jezusowej doszło, to już niektórzy byli nieźle po wieczerzy, tak.
Ugoszczeni.
Więc wyglądało to na naprawdę taką jadkę, że część z nas, gdyby tam poszło do tego kościoła, nie byliby pewni, czy oby na pewno dotarli na nabożeństwo. Wygląda mi też na to, że ci z nich, którzy dostali językami, to po prostu sobie mówili, po prostu jak to świeżo, młodo nakręceni, pod wrażeniem tego, że mówią jakimś innym językiem, po prostu sobie mówili. Wszystko jedno, czy to było czas na kazanie, czy na modlitwę, oni sobie mówili. Tak jakby się delektowali tym. I trochę wygląda na to, że mówili językami publicznie do ludzi, nie wiem, czy na zasadzie żartu, czy delektowania się tym, że je w ogóle mają, bez względu na to, czy ktoś to rozumie, czy nie. Proszę, słuchajcie, ja teraz mam języki, słuchajcie mnie. I on sobie mówi językami głośno. Jest po prostu taki, powstaje obraz przed moimi oczami, gdy czytam 14 rozdział, ale jednocześnie idzie wyekstraktować, czy jak to powiedzieć, zrobić taki ekstrakt w tym rozdziale i podzielić zawartość na treść korygującą i treść, której on mówi właściwie o co chodzi. Treść korygująca jest taka. Kiedy służycie, zwłaszcza według 26 wersetu, Kiedy służycie, jeden czyta psalm, inny ma proroctwo, inny ma język, kolejny tłumaczenie. Po kolei i w porządku. Więc dałoby się podzielić w tym rozdziale całe to nauczanie na miejsce, w którym on segreguje kolejność usługiwania, kiedy wszyscy słuchają. I z całą pewnością też da się podzielić, chociażby na podstawie drugiego czy czwartego wersetu, 14 i 16, na czas, w którym nie usługujemy innym i nie muszą tego słuchać, ale wtedy pięknie dziękujemy, uwielbiamy w duchu, nie dla ludzi mówimy, ale tylko dla Boga i siebie budujemy. To są takie bazowe zdania w tym rozdziale. Teraz jak to się rozdzieli, to wtedy będziemy mieli jasną sytuację. Jest czas, kiedy służymy i wtedy języki muszą być tłumaczone, proroctwa po kolei, i jest czas, kiedy nikt tego nie słucha i nikt tego nie rozumie i mówimy tylko dla Boga. Jak to pomieszamy, mamy groch z kapustą i wtedy już ludzie nie wiedzą, czy mogą mówić językami, czy nie. Chcę też zwrócić uwagę, że ten rozdział powiada, iż języki mogą być dla Boga i nikt go nie rozumie, i języki mogą być dla ludzi, bo wtedy trzeba je wyłożyć, aby zbór był zbudowany. W ogóle ten rozdział zatem przedstawia języki pomiędzy Tobą a Bogiem, czyli w pionie, i pomiędzy Tobą a ludźmi, czyli w poziomie. Więc kiedy używamy języków dla Boga, czyli w pionie, nie potrzeba ich nawet tłumaczyć i nie potrzeba, żeby ktoś tego rozumiał, i jest to częścią uwielbienia i modlitwy. W ogóle nawet gdy po polsku zbiorowo się modlimy, nawet w polskim języku i wejdzie ktoś z zewnątrz, to i tak niewiele może zrozumieć, bo jest gwar. Ale jedną rzecz rozumie, że się modlimy. Nie? Więc tak naprawdę tłumacząc kwestię używania języków, tłumaczymy taką kwestię w ogóle sensu zbiorowej modlitwy. Tutaj bardzo lubię przytoczyć przykład z Pięćdziesiątnicy. Duch Święty stąpił na apostołów, którzy nie byli przygotowani i nie wiedzieli, jak się modlić. Ale Duch Święty, który nie jest Bogiem nieporządku, stąpił i dał 120 ludziom naraz języki, i oni naraz modlili się głośno. I to było po Bożemu. I nie pierwszy raz, jak wszyscy naraz się modlili. Więc w związku z tym wierzę tak, że Kościół naraz nie tylko po polsku może się modlić głośno, ale także językami, ponieważ nie jest to czas usługiwania ludziom, ale jest to czas usługiwania Bogu. Jest to czas mówienia dla Boga, uwielbiania i dziękowania. Amen? I oczywiście potrzebujemy być w tym rozsądni, bo zawsze wszystko przyciągnięte do jakiegoś niezdrowego wymiaru jest po prostu rażące. Nawet kazanie można mówić w rażący sposób. I też takie słyszałem. Dlatego bardzo gorąco zachęcam, byśmy się zbiorowo modlili językami. Poza tym doświadczenie, o którym mówi Biblia, wszystkiego doświadczajcie, co dobre się trzymajcie. Doświadczenie mówi, że kiedy zaczynamy modlić się wszyscy językami i zaczynamy jeszcze śpiewać językami, wtedy możemy odczuć niewidzialną batutę Ducha Świętego, który jak dyrygent może przechadzać się pomiędzy ludźmi i mówić, jak mamy śpiewać głośniej, ciszej, jak długo. Byłem na takich przebudzeniowych spotkaniach. Jedne z najpiękniejszych doznań w moim życiu to kiedy mogłem doświadczyć, jak wszyscy ludzie śpiewali w Duchu Świętym, w językach. I fala i rodzaj śpiewania był po prostu dyrygowany w ponadnaturalny sposób. Coś pięknego. Nie doznamy tego, kiedy będziemy się modlić tylko rozumem w naszym języku. Amen? To byłaby taka kwintesencja nauczania o językach. To jest w szczegółach i przebadanie tego rozdziału to już przekażę w książce. Mówię dosyć długo, więc jakieś inne rzeczy ewentualnie na następny raz. Mam nadzieję, że z tego, co do tej pory przekazałem, wzięliśmy te wszystkie wartości. To, czym bym chciał zakończyć dzisiaj, to taka myśl. Duch Święty ma więcej dla nas. Na pewno. Duch Święty ma różne manifestacje. Zacznij doświadczać ich, kiedy jesteś sam. Nie wymyślaj, nie wydziwiaj nic na siłę, bo wydziwianie na siłę zawsze doprowadzi do sztuczności pewnej i zniechęcenia i rozczarowania. Ale oczekuj, bo to sprawi, że będziesz otwarty na coś, co może Duch Święty przynieść do twojego życia. A kiedy przyniesie, po prostu się poddaj i doświadczaj, i sprawdzaj, jak to jest. Gorąco też zachęcam, abyście stali się ludźmi, którzy płyną w odczuwaniu Bożej mocy na językach. Duch Święty bardzo chce poruszać się w językach, zwłaszcza kiedy jesteś sam. Zobacz, co się dzieje, kiedy się modlisz długo językami. Zobacz, co się zmienia w tobie, kiedy mówisz dłużej językami niż 5 minut. To jest dla mnie wielki problem. Chrześcijan, którzy mają języki, namówić, żeby długo nimi mówili. Mów z pół godziny. Poddaj się temu. Kiedy będziesz widział, że ręce podnoszą się do góry, podnoś ręce do góry. Płyń, tańcz, kiedy jesteś sam z Bogiem. Doświadczaj pełnych emocji związanych z twoim duchowym życiem. Zobacz, że to jest coś innego niż twoja dusza. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała na koniec. I to też związane z modlitwą. Mam takie dziwne doświadczenie. Zastanawiałem się kiedyś, czy ono jest tylko moje. Ostatnio odkryłem, że nie tylko. Zobaczyłem tak, że jest czas, kiedy oczywiście się modlę i wtedy mogę podnosić ręce, stać przed Bogiem lub walczyć. Ale też kiedy jest taki okres w modlitwie, że nic mnie specjalnie jakoś nie podnosi, po prostu chcę się modlić, uwielbiać Boga lub mówić językami. Kiedy tylko wstaję do modlitwy, od razu zaczynam coś układać w domu. I po prostu przeważnie cały ten czas, pół godziny czy godzinę modlitwy, jaką mam, to po prostu układam różne rzeczy lub sprzątam. I kiedy rozmawiałem z taką dziewczyną, z Turką, ona mówi do mnie: powiedz mi, dlaczego tak jest, kiedy proszę, by Duch Święty do mnie przyszedł i mówi do mnie, to on nie przychodzi, ale kiedy tylko prasuje, od razu do mnie przychodzi. Bo Duch Święty nienawidzi bałaganu. I ona to złapała i zaczęła się pytać innych dziewczyn z Boży, czy one też tak mają. Powiedziała potem mi taką zwrotną informację, że inne dziewczyny też właśnie najwięcej modlą się, kiedy prasują. Duch Święty do nich przychodzi. Mówi, jak to jest? No to jest biblijne. Bo Bóg powiedział jeszcze pod zakonem, że jak zobaczy nieporządek wśród swojego narodu, to się odwróci i odejdzie. Nienawidzi żadnego bałaganu. Rozmawiałem wczoraj też z Mateuszem, z Turką. On mówi, właśnie w tej chwili robię porządki takie remontowe w tej szkole, w której on tam wykłada, i mówi, że właśnie przypomniało mi się to, co ty mówiłeś, więc to połączyłem i naprawdę nieźle mi to idzie. Robię te porządki, cały czas się modlę. Jakie to świetne połączenie. Zachęcam. Róbcie porządki z Duchem Świętym.
Amen.
Dużo się modlcie. Niech wymiecie wszystko, co się da, skąd się da. Podnieście swoje ręce, chcę jeszcze się pomodlić o was. O Boży wpływ, Bożą chwałę. Halleluja. Duchu Święty, Duchu Święty, Duchu Święty. Potrzebujemy tyle, ile chcesz nam dać. Chcemy tyle, ile masz dla nas. Niech przyjdzie z nieba wszystko, czym chcesz napełnić nasze życie. Modlę się, Boże, aby najpierw pod Twoją mocą upadły wszelkie nieboże myśli, które są w nas. Niech pod Twoją mocą upadną wszelkie negatywne emocje. Wszelkie warownie i twierdze niech runą na ziemię w imieniu Jezusa. Modlę się też, Panie, aby manifestacje, jakie Duch Święty dokonywał w historii, w kościołach, gdziekolwiek Duchu Święty dokonywałeś manifestacji, niech one dzieją się także w Płocku. W imieniu Jezusa. My, Panie, zgadzamy się, aby zaczęły się w naszym prywatnym życiu, kiedy jesteśmy sami, aby zaczęły się też w Kościele wszelkie manifestacje, jakie chcesz, kiedy wyciągasz swoją świętą dłoń, aby się działy znaki i cuda, jak w dziejach apostolskich. Kiedy wyciągasz swoją dłoń, modlę się, Panie, aby działy się także znaki i cuda pośród nas, nawet takie, które się jeszcze nigdzie nie wydarzyły.
Amen.
Niech dzieją się, Panie, w naszym życiu, w tym miejscu. Duchu Święty, niech wszystko runie przed Tobą, a także jeżeli pragniesz, aby padali ludzie w tym miejscu, wierzę, że tak. Niech padają, ile tylko się da. Niech leżą tak długo, jak chcesz. Dokonuj w nich czegokolwiek pragniesz. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. I modlę się też, Panie, aby nastało nad nami natomiast ten całkowite rozchmurzenie. W imieniu Jezusa. Pełna chwała, pełna moc, otwarte niebo, niech manifestuje się nad tym miastem. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Oddajmy mu oklaski. Mam jeszcze takie jakieś pragnienie na koniec, żeby Jak będziecie się jeszcze pewnie witać ze sobą jeszcze raz, czy podejdziecie, się chwycili za rękę kogoś, potrząsnęli, powiedzieli w imieniu Jezusa, rozchmurz się. Amen. Okay. Amen. Koniec.